teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzień dobry, witam Państwa, a witam w przepięknych dzisiaj okolicznościach przyrody. Zaprosił mnie do służbowego ogrodu dyrektor Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru imienia Słowackiego. Krzysztofie, dziękuję za to zaproszenie.
Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu.
Piękne biuro. Myślę, że z takiego biura się na pewno biorą świetne pomysły, chociaż pomysł na hasło, na rozpoczynający się sezon, no pomysł dobry, ale hasło przygnębiające.
Naród się zgubił. No to jak wiesz, nazywamy nasze sezony i przez ostatnie lata nasze sezony były zawsze profetyczne. To znaczy myśmy rzucali jakieś hasło, które potem niestety się sprawdzało. Tym razem postanowiliśmy nie być profetyczni i jakby rzucić coś, co jest przepowiednią sprzed 123 lat. Bo to jest słynny tekst i cytat z Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego, które moim zdaniem Wyspiański powiedział w 1908 roku o dzisiejszych czasach. To znaczy, tak jak zresztą wiemy, że wesele jest zawsze o czasach współczesnych, a nie o czasach przeszłych, tak samo wyzwolenie, którego nikt przecież nie rozumie, jest zdecydowanie o naszych czasach. Więc ten przerażający tekst w Wyzwoleniu, który mówi: nienawidzimy się wzajem, a to nie jest nasze najgorsze złe, to jest jeszcze nasze najlepsze, jest o nas. To znaczy ta ryzykowna teza rzucona przez Wyspiańskiego, że jedyne, co spaja nas w naród, oprócz języka, jest nienawiść jako przemożna siła. No niestety, jak patrzymy na to, co się dzieje w naszym kraju, wszędzie, odpocząwszy od tego, co się dzieje na najwyższych szczytach, a od tego, co się dzieje również na ulicy, no to ciśnie się na usta tekst Wyspiańskiego: naród się zgubił.
No to skąd w tej diagnozie, w tej sytuacji, z którą no, trudno się nie zgodzić, skąd brać energię, siłę, otuchę do tego, żeby robić teatr, bo jednak nie opuszczacie rąk i w imię czegoś ten teatr się robi. Zawsze tak jest, wtedy jest najlepiej w teatrze na scenie.
No otóż to, Wyspiański też to wierzył, on wierzył w wyzwolenie. Wierzył, że to jest możliwe i dlatego my jesteśmy pełni wiary. W teatrze zawsze jesteśmy pełni wiary, więc my właściwie nie stawiamy jakichś diagnoz takich ostatecznych, tylko stawiamy pytania. Jesteśmy jak ten kamień w bucie, że uwieramy nasze sumienia po to, żebyśmy doszli do jakiejś refleksji i ja uważam, że nie jest za późno. Znaczy nigdy nie jest za późno. Zobaczmy, ile osiągnęliśmy jako właśnie społeczeństwo. Przecież Polska, teraz się dowiadujemy, że za chwilę będziemy w G20, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju nieprawdopodobnym. Nie sposób się zgodzić z wieloma ludźmi, którzy twierdzą, że nigdy nie było tak niesamowitego rozwoju i społecznego, i gospodarczego, jaki jest w tej chwili. I to jest przecież praca wielu pokoleń ostatnich lat, które to tworzyły. Czyli jednak potrafimy. Tylko dlaczego musimy cały czas mieć do tego jakąś nieprawdziwą ideologię?
Bo to się opłaca, powiem Ci, politycznie. No świetnie procentuje.
No właśnie, być może właśnie tak jak napisał Piotrek Augustyniak, nasz nadworny filozof w tekście wprowadzającym do tego sezonu, być może to jest niepotrzebne. To znaczy być może trzeba się z tego wyzwolić wreszcie. To znaczy być może lepszy jest ten przede mną z rzęty zboża łan, nie? Po prostu. I piękny słoneczny dzień. Być może to jest fajniejsze, nie? To znaczy być może powinniśmy zacząć żyć, czerpać z tego, po prostu cieszyć się tym. Przestać się, kurczę, nienawidzić, na miłość boską. To jest jakieś okropne. Dlaczego my musimy ciągle szukać nieprawdziwych uzasadnień, nieprawdziwych mitów? Dlaczego pomimo tego, że w naszej historii są przepiękne, wspaniałe postaci, to musimy szukać tych innych, nieprawdziwych postaci. Jest w naszej historii są wspaniałe zwycięstwa. Dlaczego ciągle czcimy klęski i groby? Nie? Dlaczego musimy się...
No tak musimy, tacy jesteśmy.
No tak, ale jest taka możliwość, że możemy się z tego wyzwolić. I my chcemy ten sezon, pomimo tego dosyć ponurego tytułu, zaproponować właśnie wyzwolenie. To znaczy wszystko w tym sezonie podporządkowane jest jakowemuś wyzwoleniu. Począwszy od głównego flagowego naszego wyzwolenia, czyli dopięcia tryptyku Maji Kleczewskiej po Dziadach Weselu, przychodzi czas na właśnie wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego.
No tak, to jest absolutnie logiczny krok. Rozumiem, premiera w przyszłym roku. chociaż w tym sezonie. Czy coś już dziś o tym spektaklu możemy powiedzieć, bo oba przedstawienia, te dwa pierwsze tryptyku, bardzo się między sobą różniły formalnie, chociaż spajała je ręka Mai Kleczewskiej, więc ciekawa jestem, czy dzisiaj w ogóle możemy o tym spektaklu porozmawiać, chociaż chwilę.
One się różnią formalnie, ale one też, jak pewnie zauważyłeś, się cytują w różnych drobnych rzeczach i linkują. Tu oczywiście to, co możemy zdradzić, to jest nic nowego w tym sensie, że również Konrada zagra Dominika Bednarczyk, bo to jest ten sam gest Wyspiańskiego, to znaczy ten sam aktor grał Konrada w Dziadach i ten sam aktor grał Konrada w Wyzwoleniu. To jest ten słynny wielki tryptyk właśnie Wyspiańskiego, bo przypomnę, że Dziady Adama Mickiewicza również reżyserowi wystawił po raz pierwszy na scenie teatralnej właśnie Stanisław Wyspiański w tym samym roku, co Wesele w 1901. Więc to jest jakby, my dosłownie to powtarzamy, bo my tu wierzymy w ten rodzaj połączenia w tym wehikule czasu, jakim jest ta nasza scena i dokładnie Wyzwolenie, tak jak i poprzednie dwie części tego tryptyku, odbędzie się tak samo mistycznie, dokładnie w tym samym momencie. To znaczy 123 lata po prapremierze na tej scenie, dokładnie tego samego dnia, 28 lutego, w ten sam dzień, nawet składa się też dzień tygodnia, bo to też jest sobota, jak 123 lata wcześniej.
Zaraz, czy ty tu przypadkiem nie zatrudniasz astrologa gdzieś pokątnie?
Tak. To jest bardzo ważne, bo jakby to dotyczy też innego naszego spektaklu. Wpływ księżyca i kalendarza księżycowego jest nieprawdopodobny na to wszystko, co robimy, więc astrologia, która oczywiście nie jest nauką, jednak ma sens, to znaczy w przypadku takich działań, jakie my tu podejmujemy. Mówię oczywiście o spektaklu Ciało i krew Iwony Kępy, które dotyczy wyzwolenia z największego tabu naszego społecznego, czyli tabu związanego z miesiączką, z owulacją, o której ktoś tam nie wie, chyba nikt już teraz chyba, mam nadzieję, wszyscy wiedzą, co to jest owulacja.
Myślę, że jak się nie uważało w szkole, to tak często zostanie.
Słyszałem, że niektórzy nie wiedzą, co to jest polucja, nie? Ale to już tak...
Dużo
się dowiedziałem ostatnio, słuchając radia. Kto czego nie wie.
To przerażająca wiedza.
Więc to jest tabu do tego stopnia, że boimy się o tym uczyć, co ja ze zdziwieniem słucham, jak ludzie protestują przeciwko nauce o zdrowiu, co jest, wydawałoby się, niewinnym zupełnie zjawiskiem i raczej poszerzającym wiedzę, no bo to nas cofa nie tyle do średniowiecza, nie wiem do czego nawet nas to cofa, bo przecież medycyna jest stara jak świat. No, przypomnę, że pierwszym lekarzem znanym z imienia był Imhotep już 4265 lat przed naszą erą. Prawda?
To się przygotowałeś dzisiaj. Jestem pod wrażeniem.
No to był człowiek, który pierwszy raz opisał raka. Prawda? Rak jest tak stary jak medycyna, jak ludzkość, nie? Więc i przy okazji wybudował piramidę schodkową faraona Dżesera, nie? Więc także robił różne rzeczy, ale chodzi o to, że jakby, no, jak można protestować przeciwko wiedzy medycznej, nie? Ale pomijam to. Wyzwalamy się z tabu dotyczącego jakby wiedzy o krwi miesięcznej, ale również o menopauzie, bo tam jest, to jest przekrój, no, jakby to jest nasze straszliwe tabu patriarchalnego społeczeństwa w gruncie rzeczy, gdzie cała ta wiedza sprowadza się do protekcjonalnego lekceważenia.
Mężczyzn, tak, albo takiej troszeczkę, medykalizacji to jedno, że to jest, prawda, rozmawiasz tylko
myślę,
z lekarzem.
Że myślę, że jest gorzej, że to jest ciągle jakiś rodzaj pogardy, to znaczy brak wiedzy na temat fizjologii kobiety powoduje, że my się jej boimy i lekceważymy to, określając to wulgarnie za każdym razem. Przez wulgarność rozumiem powiedzenie, że nie wiem, ona ma okres, więc prawda, w ogóle nie gadajmy, nie? No bo, albo ma ten, jak to się mówi, napięcie przedmiesiączkowe. No jakby, przecież są naukowcy, którzy to badają, są naukowe badania na ten temat. Jedna z laureatek naszego stypendium Stanisława Wyspiańskiego jest naukowczynią, która zajmuje się właśnie PSM. Prawda? To są niesamowite rzeczy w ogóle, więc Iwona razem z Anną Bas napisała niesamowity tekst. Trochę
Iwona Kępa, bo chyba nazwisko.
Tak, Iwona Kępa.
Czyli dalszy ciąg też roboty dziewczyn takiej wspólnej.
Tak, bo to są bardzo kameralne, ale bardzo istotne i bardzo intymne wejścia w głąb psychiki ludzkiej, jak to u Iwony. I to jest niesamowity tekst, bo on oczywiście, jak to u niej, jest trochę rewolucyjny, prawda? Uwielbiamy takie rewolucje, obalamy te tabu. po prostu.
I słyszałam, że tym razem będą aktorkom towarzyszyć chłopki.
No tak, jest tam zespół, zespół naszej scenografii, scenografki Zemanek, która po prostu tam będzie ostry, żeński zespół ludowy.
Wspaniale.
Więc będzie się działo. To jest zresztą bardzo fajny tekst i on nie jest, broń Boże, tekstem naukowo, prawda, dydaktyczno jakimś tam, tylko po prostu to jest rewolucja. To znaczy przestańmy się bać o tym mówić. Poznajmy to, zacznijmy o tym rozmawiać. Kobiety muszą przestać się tego wstydzić. To jest normalne, bo przecież to jest niezależne od nas. Jak można się wstydzić, czy być zapędzonym w kozi róg z powodu czegoś, co jest niezależne od nas, co dotyczy właśnie medycyny, czy też biologii.
I połowy ludzkości, jak to się pięknie mówi, trafne.
Tej większej.
No tak się akurat składa. To prawda, ale masz rację rzeczywiście, że ten manewr cywilizacyjny, który każe kobietom wstydzić się ich fizjologii, jest naprawdę jakimś zdumiewającym dziełem.
To jest też straszna głupota, bo to też stawia w bardzo niekorzystnym świetle mężczyzn, prawda? W tym sensie, że oni są też wypędzeni w takie miejsce, w którym jakby nie mówi się o tym. Przecież związek mężczyzny i kobiety polega na obopólnym zrozumieniu i na obopólnej tolerancji. No jak jest to możliwe, skoro my nie chcemy wiedzieć, jak to funkcjonuje? Często kobiety same nie chcą wiedzieć. To jest przerażające, nie? To znaczy, a potem właśnie dochodzimy do takich żenujących sytuacji, gdzie najprostsze pytanie o owulację budzi chichot, jakiś taki rodzaj, haha, co to, a muszę to wiedzieć, a co to w ogóle, nie wiem, ja miałem truje z biologii czy coś, no to jak to w ogóle, to nie jest trudne.
Bardzo nie jest trudne.
To nie jest trudne.
To się powtarza.
I to też dotyczy księżyca, co jest niesamowite.
Właśnie,
to
jest księżyc niesamowite. Jest wielka potęga.
Ja przy okazji, tak. Jak zwykle w rozmowie z tobą zawsze mam dygresję, ale bardzo
idziemy
jestem,
w to, no dlatego
jestem
się
dumny
spotykamy.
Z tego, bardzo jestem dumny z tego, właśnie trwa wielki remont teatru i muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że właśnie remontujemy toalety.
Oho, dobra.
I to jest niesamowite. Właśnie w tym roku będą oddane toalety męskie po męskiej stronie, w przyszłym roku po damskiej. I wpadłem na taki pomysł, z którego jestem dumny, bo uwielbiam film Bertolucciego Pod osłoną nieba. I tam jest taki formalny zabieg, który jest genialny, bo cała historia mężczyzny jest historią słoneczną, a cała historia również w sposobie filmowania, a cała historia kobiety jest historią księżycową. I takie będą toalety w Teatrze Słowackiego. To znaczy będą męskie, będą słoneczne, a damskie toalety będą księżycowe.
Tak, zadam ci trudne pytanie. Obawiam się, że tego nie... No ale dobra, wiesz jak to jest z toaletami dla kobiet, skoro już tak sobie rozmawiamy. Powinno być ich więcej. My po prostu spędzamy tam więcej czasu.
Będzie trochę więcej, ale na pewno będą piękne, duże lustra.
Dobrze. Powiedzmy, że uzyskałam w miarę satysfakcjonującą odpowiedź. Temat księżycowy, bardzo potrzebne przedstawienie. Kiedy premiera Iwony Kępy i Anny Bas?
Już w listopadzie.
Już w listopadzie, czyli w tym roku. A skoro chłopki wystąpią jako taki muzyczny dodatek, to chciałabym cię zapytać o pana Tadeusza. To przedstawienie zapowiadano od dawna, ziści się w tym sezonie. Pan Tadeusz, czyli no, opowieść o pięknych Polakach, tylko że z pewnym brakiem.
No tak, tam jest, co zauważył Wojtek Klem, który, jak przypomnę, wszystkim jest reżyserem niemiecko-szwajcarskim, w związku z tym polskiego pochodzenia oczywiście, który pana Tadeusza przeczytał dopiero jak mu kazałem go przeczytać. Po raz pierwszy w życiu. Bo jakoś się z nim wcześniej nie zetknął. W związku z tym przeczytał go bez wdrukowania tej analizy, jak należy czytać pana Tadeusza. My jesteśmy strasznie wdrukowani. Od dziecka wszyscy czytamy pana Tadeusza w jedyny możliwy sposób. To znaczy, i rozumiemy go tak, jak należy go rozumieć. To jest jakiś rodzaj takiej katechezy pana Tadeusza. Nie? Jest to wielka epopea narodowa i teraz tu wchodzi Monty Python, bo wielka polska epopea narodowa zaczyna się od słów, przypomnę, Litwo, ojczyzno moja, przypomnę, wielka epopea polska narodowa, Litwo, ojczyzno moja. Już jest
ta konfuzja taka lekka.
Jest już na starcie Monty Python, czyli właściwie robi się sketch z tego, ale to nawet nie o to chodzi, tylko, no bo nie chodzi mi o to, jak Mickiewicz wtedy to pisał. Zaraz wiadomo, historycy literatury powiedzą, no to wiadomo, dlaczego tak było, ale przecież to nie chodzi o to, co było wtedy, tylko chodzi o to, że my nadal to czytamy jako wielką epopeję narodową polską, prawda? I czytamy w odpowiedni sposób te piękne opisy przyrody i tak dalej. Jak słusznie zauważyłaś, wszystko tam jest z wyjątkiem chłopów.
No.
Ich nie ma. No i... Nie ma 80% tego stanu pierwszej Rzeczypospolitej, który wtedy był.
No jest to szokujące właściwie, kiedy czytamy to z naszej współczesnej perspektywy.
No jest, ale nie tylko to jest szokujące. Szokujące jest nasze postrzeganie pana Tadeusza, to znaczy po pierwsze, jak zauważył Klem, nie sposób, robiąc sondy na ulicy, znaleźć kogoś, kto nie będzie potrafił zacytować jakiegokolwiek fragmentu, czyli zacznie na przykład Litwo, ojczyzna, każdy będzie, potem oczywiście mu wleci pewnie fraszka Kochanowskiego, bo to
no dla jeszcze mnie... Wojski, prawda, na taśmie przypiętym, prawda?
Na ten czas, on miał tak na imię na Wojski, czas. Tak miał na ten czas. Ale generalnie jest tak, że jak się zrobi przegląd pana Tadeusza, to pomijając oczywiście dosyć, można się to kłócić, w jaki sposób to pisał Mickiewicz, w jakim stanie ducha, kiedy na emigracji wiadomo, kim był wtedy, prawda, jego eksperymenty z nową religią mesjanistyczną i tak dalej, ale przede wszystkim chodzi o to, że ten pięknie napisany poemat, przepięknie napisany, z przepięknymi opisami przyrody, jest jednak zaprawiony między wersami ogromną ilością żółci, i w zasadzie jest potworną krytyką i paszkwilem na tę społeczną sytuację, kondycję Polaków wtedy. Tam naprawdę nie ma pozytywnych postaci, jak tak spojrzeć. To chyba jedyną pozytywną, czy dwiema pozytywnymi postaciami to jest Jankiel, który jest w dodatku Żydem, jest największym patriotą, prawda? I być może jeszcze generał Jan Henryk Dąbrowski, który, uwaga, o zgrozo, przecież nie mówił po polsku. Bo był właściwie wychował się całkowicie i był pruskim oficerem, więc jego ojczystym językiem był język niemiecki. To brzmi strasznie dla polskiej kultury narodowej, ale taka jest prawda. Uwaga, powtórzę, Jan Henryk Dąbrowski bardzo słabo znał język polski.
No ale przynajmniej czynił dobro.
Był jednym z największych polskich patriotów, jest w naszym hymnie i to nie ulega żadnej wątpliwości. Właśnie to jest niesamowite, że nic w naszej historii nie jest takie proste i oczywiste, jakbyśmy chcieli. Cały czas musimy mieć fałszywe mity i fałszywie coś interpretować, podczas gdy prawda jest o wiele ciekawsza i nie jest prosta. Można być polskim patriotą i nie znać języka polskiego. To jest możliwe i zdarzyło się to w naszej historii właśnie.
Myślę, że to się nieraz zdarzyło, ale to musimy zostawić. W jaki sposób ci chłopi mogliby się objawić na scenie? Oczywiście nie pytam cię o spektakl, który zobaczymy.
Znaczy, ale chłopi pojawiają się tam jako obserwatorzy. Jest dopisana jedna księga pana Tadeusza przez Sandrę Schwarz. Fantastycznie również 13 z Goskowcem, bardzo pięknie. Nie mówimy o tej słynnej 13 księdze przypisywanej Aleksandrowi hrabiemu.
Szkoda, Fredrze. Ale może kiedyś.
Ale ja muszę przyznać, że ta prawdopodobnie nie jest to prawda, że on to napisał. Być może napisała to w ogóle jego żona. W każdym razie podczas jedynego spotkania Adama Mickiewicza z Fredrą był taki rodzaj, prawda, żalu, że może Fredro dopisał mu tą księgę. Niemniej jednak ta księga właśnie przypisywana Fredrze jest księgą, która w dużym stopniu jednak oddaje ducha pana Tadeusza, bo to, co Mickiewicz nie napisał wprost, jest tam między wersami. Przecież ta sztuka jest o potwornych tych, no jakbyś, prawda, nie chcę używać słów, łobuzach, ale no tam jest generalnie o mordobiciu, o jakimś po prostu urazach, o wzajemnych po prostu chuligańskich wyczynach, bo już w tytule pana Tadeusza mamy podtytuł, który mówi wszystko. Bo tam jest w podtytule Ostatni zajazd na Litwie. A co to był zajazd? No zajazd to był jak
sąsiad... Nie chodzi o knajpę, jak często...
Tak, nie, zdecydowanie nie chodzi o knajpę, chodzi o sytuację, która się wydarzała w tamtych czasach, czyli że sąsiad jechał do drugiego sąsiada, napadał, gwałcił jego kobiety, zabijał jego służbę, przejmował jego majątek. To jest w tytule pana Tadeusza. I o tym jest pan Tadeusz w dużej części, prawda? O sporach, o tym, że Polacy nie potrafią się porozumieć, o tym, że żaden nie ma żadnej przyzwoitej kondycji moralnej. Główny bohater jest jakimś obleśnym gościem, zakonnikiem, który po prostu jest narcyzem i wszystko przelewa na swojego syna.
Manipulatorem.
I manipulatorem strasznym. Tam nie ma nikogo pozytywnego, nie? Taka świetlana postać jak hrabia jest w gruncie rzeczy kosmopolitą, którego w ogóle los Polski...
Facet jest oderwany od rzeczywistości.
Tak, a prawdziwy świat w postaci wielkiej armii napoleońskiej, że tam jest anachronizm Mickiewicza chyba celowo użyty, bo to nie ten rok przecież. Cały ten świat, ta cała Europa dzieje się obok, przechodzi obok tego zaścianka w gruncie rzeczy polskiego. nie? Więc i każdy chce się podlizać, ruskim oczywiście i wiadomo, nie? To wszystko jest w Panu Tadeuszu, tylko to jest przepięknie napisane i między wersami, ale tak naprawdę wprost. To znaczy, jak sobie to przeczytamy bez tego wdrukowanego sposobu, jaki my mamy czytać Pana Tadeusza, to jest to świetna okazja na wyzwolenie się z tego mitu. To znaczy, bo to nie jest zły utwór. To jest bardzo dobry utwór. To jest napisany utwór przez geniusza, przez wielkiego polskiego patriotę i geniusza, jakim był Adam Mickiewicz. I dlatego powinniśmy zacząć czytać Pana Tadeusza, bo jest to przepiękny utwór, ale bez tego, jak mamy go czytać, bo to jest coś takiego, że tak jak było z Biblią przed reformacją, że można było ją czytać w określony sposób i trzeba było mieć uprawnienia, żeby ją czytać. Tylko tak i nie inaczej. Pan Tadeusz premiera 10 października na dużej scenie, bo to jest duża scena. No, zobaczymy, jak to wyzwolenie nam pójdzie, ale jak to u Wyspiańskiego, próbujemy się wyzwolić.
Nazwiska powracające. Maja Kleczewska realizuje swój nowy projekt. Wojtek Klem po lalce sięga po kolejny arcyutwór z polskiego repertuaru. O powracających jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale też chciałabym zapytać o debiutantów, o nowe nazwiska, które zaprosiłeś. To zawsze jest taki znaczący dyrektorski wybór, z kim będziesz pracował.
Tak, no są tutaj ruchy w zespole. Zawsze jakieś staramy się zrobić. W tym roku aż 3 osoby nowe trafiają do zespołu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zacznę od najmłodszej, czyli od Oliwii Durczak. To jest jeszcze studentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Przezdolna osoba, która trafi do nas, do naszego zespołu na przełomie roku i zacznie swój debiut od właśnie Wegetarianki w reżyserii Pawła Miśkiewicza.
Jeszcze wrócimy do tego.
Tak. Potem jest Paweł Smagała, który też zagra w Wegetariance. To jest taki transfer z Teatru Studio w Warszawie. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo dobry i dojrzały aktor, który na pewno jest potrzebny w naszym zespole, o dosyć innych zupełnie warunkach niż pozostali aktorzy. I osoba, która już u nas występowała w Romeo i Julii w takim spektaklu, który zresztą dostał na Festiwalu Szekspirowskim Złotego Jorika, z Denki Pszczołowskiej i Dominiki Feiglewicz, oczywiście według Williama Szekspira, to jest Dominika Kozłowska, która zadebiutuje w Antygonie w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, Antygonie Sofoklesa oczywiście i Bisza, o czym pewnie zaraz zapytasz. Bisza. Tu jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, bo Dominika jest niesamowicie zdolną aktorką, ale jest aktorką od dziecka niesłyszącą. Ona porozumiewa się polskim językiem migowym i jest to pierwszy przypadek w Polsce, w historii, kiedy aktorka niesłysząca wchodzi na stałe, etatowo do zespołu aktorskiego. Jesteśmy z tego dumni. To potwierdza już od wielu lat stosowaną w naszym zespole otwartość na wiele osób, wiele postaw i bardzo się z tego cieszymy, że taki transfer tutaj do nas następuje. To bardzo zdolna aktorka.
Krzysztofie, to może tak, żeby słuchacz mógł sobie to wyobrazić. Pani Dominika miga? Jak to wygląda na scenie w praktyce, kiedy bierze udział w spektaklu?
No, miga. No to znaczy, ja jestem bardzo dumny w ogóle z naszego działu dostępności prowadzonego przez Dominikę Feiglewicz, która też miga. To znaczy, to jest jedna z bardzo niewielu osób, które...
Ale nauczyła się tego.
Tak, które są po prostu, jedna z aktorką w naszym teatrze i też szefową działu dostępności, która po prostu też zna ten język po prostu i to jest niesamowite, że ona po prostu się go nauczyła, żeby porozumiewać się z osobami niesłyszącymi. A Dominika Kozłowska miga, ale to jest szalenie ekspresyjna aktorka. Ona, powiedziałem to do zespołu aktorskiego, bo chciałem to sobie też jakoś wytłumaczyć, na czym to polega. Otóż po prostu mamy w zespole osobę, która mówi w innym języku. To jest inny język. To nie jest tak, że ona jest gorsza. Ona po prostu porozumiewa się innym językiem. Problem jest taki, że nie wszyscy ten język znają, ale to nie problem, żeby go przetłumaczyć.
Oczywiście, poza tym w teatrze takie zabiegi, że ktoś nagle mówi po niemiecku,
Tak, to jest całkiem, no, jak u Jana Klaty, że wszyscy mówią starej Grece, prawda?
No, więc normalka.
Normalka, prawda? Więc jakby, no. Dlatego to jest nic nadzwyczajnego. My zresztą stoimy, cały nasz dział dostępności, jego filozofia stoi na stanowisku, że my nie tworzymy rzeczy dla osób z niepełnosprawnością, tylko my staramy się po prostu osobom z niepełnosprawnością uprzystępnić rzeczy, które mamy. Bo o to w tym wszystkim chodzi, że oni nie mają mieć getta dla osób z niepełnosprawnością, tylko mają uczestniczyć na normalnych zasadach w życiu społecznym. To jest częsty błąd popełniany przez wiele organizacji, nie chcę mówić jakich, i osób, które, ja przede wszystkim, no, przez taką opinię publiczną, że osobom z niepełnosprawnością trzeba coś specjalnego stworzyć. Otóż ja uważam, że nie.
I zamykać je w gettach,
tak,
od razu.
Uważam, że nie, absolutnie nie. Dlatego Romeo i Julia był takim właśnie projektem, który opowiadał historię dwóch Romeów i dwóch Julii, którzy mówili różnymi językami. Chodziło o brak porozumienia i w końcu o porozumienie, które następuje przez oczywistą siłę, największą siłę w galaktyce, czyli przez miłość. Prawda?
Tak, czyli panią Dominikę zobaczymy w Antygonie po raz pierwszy, a postaci, osoby reżyserskie, które tu się pojawią po raz pierwszy na scenie, Jadwiga Klata na przykład.
Ach, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Jadwiga Klata jest stypendystką, stypendium Stowarzyszenia Stanisława Wyspiańskiego, takiego prestiżowego stypendium, które mam zaszczyt być prezesem tego stowarzyszenia, które raz w roku przyznaje najzdolniejszym z wielu różnych zawodów osób młodym stypendium, które są pod prąd, czyli niepokorne, które, no, jakby dzielą w pewnym sensie etos Stanisława Wyspiańskiego, czyli są bezkompromisowe, krótko mówiąc. Nie wystarczy być zdolnym, trzeba być jeszcze odważnym, krótko mówiąc. Więc Jadwiga Klata 3 lata temu dostała takie stypendium w ogóle, ale wtedy jeszcze nie myślała o tym, że będzie reżyserką. To jest najlepsze, bo dostała te stypendium zupełnie za co innego. Jadwiga Klata jest i była wtedy niesamowitą aktywistką walczącą o lepszy świat po prostu.
Na granicy z Białorusią?
No, w wielu miejscach, klimatycznie przede wszystkim. Znaczy, to jest szalenie odważna osoba, która w swoim życiu bardzo wiele poświęciła. Okazało się, że jako studentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie złożyła do nas projekt, zgłosiła się do takiego projektu, który robi Teatr Szekspirowski w ramach Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, czyli to się nazywa Młody Jorik i to jest taki konkurs performatywnego czytania. Więc Jadwiga złożyła taki pomysł, który nas zachwycił, pomijając to, że to nasza stypendystka, to zachwycił nas tym, że ona zajęła się Coriolanem. Mało kto z tego Szekspira bierze Coriolana, zawsze jest na tych przeglądach pełno Romeów i Julii, pełno Burz i Hamletów i tak dalej. A tutaj nagle Coriolan, który nie jest takim oczywistym wyborem, który nam się spodobał, więc myśmy zamówili to czytanie. Unia nas zrobiła, pokazaliśmy to na festiwalu szekspirowskim i ku naszemu zdumieniu Jadwiga właściwie zrobiła spektakl, gotowy. Oczywiście tam brakuje paru rzeczy, bo to jest trochę krótsze. Więc stwierdziliśmy, no skoro mamy gotowy spektakl, który jest dobry i mało tego, on bardzo dobrze mówi też o tym temacie tego sezonu. To jest jedyny spektakl, który wskoczył, nie był zaplanowany wiele lat temu w tym sezonie, bo te sezony planujemy pod kątem tematu wspólnie. Jest jednorodność tematów i reżyserów, i ich pomysłów. A ona po prostu świetnie się wpasowała, więc zaprosiliśmy ten spektakl do repertuaru, czyli Coriolan na małej scenie, czyli oczywiście w Domu Machin, bo to jest bardzo kameralny spektakl, ale ta historia lidera, który zostaje wyniesiony przez lud, bohatera, który otwiera ludowi oczy i jakby uwalnia go z kajdan, a potem przez ten lud zostaje zrzucony za to, że w ogóle coś wymaga i za to, że to się nie udaje, prawda? To znaczy nie udaje w tym sensie, że oczekiwania są nadmierne, chcemy więcej i za wolno. I się nie udaje, prawda, no to do diabła z nim, trzeba go za to ukarać, prawda, więc skąd my to znamy, nie, to znaczy, w naszej historii to się bardzo często spodoba, wielkich bohaterów wynosimy na ołtarze, a potem kopiemy ich w tyłek, nieszczęśni są ci bohaterowie, którzy będąc bohaterami dalej żyją.
Jest kilka nazwisk, Lech Wałęsa, dokładnie pierwsze nazwisko.
To jest tak, tak. Oczywiście nie jest to spektakl Lechu Wałęsie, ale strasznie dojmujący, no, ale Lech Wałęsa przewija się w naszym teatrze, że wspomnę 1989. Dla nas Lech Wałęsa jest symbolem, znaczy tak jak dla większości ludzi na świecie, jest symbolem wolności po prostu. No, to nie ma co szukać jakichś mniejszych słów. To jest człowiek, który w czasach, gdzie nikt tego nie potrafił, przeskoczył ten mur, ten płot. No i też został zrzucony z tego piedestału, prawda? Czyli cały czas się go próbuje zrzucić, nie? Więc to jest coś takiego, że my nie potrafimy przyjąć do wiadomości, że Wilhelm Tell to Wilhelm Tell, nie? Po prostu. Więc...
No, też taki radar fajny, że macie na młodych twórców, żeby ich też konfrontować tak, tutaj z tą najmocniejszą.
Tak, my zresztą mamy drugą taką osobę, bo jest jeszcze Żenia Balakirewa, która jest Białorusinką w Polsce żyjącą, która studiuje w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i to jest nasza nagroda w cyklu, takiego fantastycznego cyklu naszej szkoły teatralnej, czyli Forum Młodej Reżyserii, gdzie przyjeżdżają wszyscy dyrektorzy z całej Polski i gdzie Teatr Słowackiego też przyznaje swoją nagrodę i ona jest laureatką zeszłorocznej nagrody, którą jest zrealizowanie spektaklu i robi spektakl o tytule Wyspa, na małej scenie oczywiście, który jest poświęcony bardzo osobistemu wątkowi, jej rodzinnemu w zasadzie, zachodzącemu jej rodzinę i oczywiście dotyczącego Białorusi, dotyczącego wsi, która została zalana przez sztuczny zbiornik, więc no to jest wyzwolenie z lęków, wyzwolenie też z nieprawdziwych mitów i wyzwolenie ze strachu.
Ile premier w tym sezonie, który się właśnie rozpoczął?
Razem z Coriolanem 9.
Dziewięć. To jest dobra liczba, tak zazwyczaj nawiązując do astrologii.
Tak. W tym aż 3 premiery są na dużej scenie, to jest trochę nienormalna sytuacja, bo zazwyczaj robimy 2 w ciągu roku i sezonu, ale rzeczywiście w tym roku wyszły nam 3 premiery na dużej scenie, bo właśnie drugą taką premierą jest, oprócz już wcześniej wspomnianego Wyzwolenia i Pana Tadeusza, jest Wegetarianka. I to jest...
właśnie, koniecznie o powrocie. Paweł Miśkiewicz tutaj chyba nic nie robił jeszcze.
Robił w 2015 albo 2014 roku, czyli stosunkowo dawno, robił taki spektakl w MOSie. I potem no oczywiście odpłynął w inną stronę. Wiadomo, że był bardzo długo też reżyserem w Starym Teatrze i w Narodowym Teatrze w Warszawie. Ja się bardzo cieszę, że po jakimś czasie wraca w pewnym sensie do Krakowa. Można tak powiedzieć, że miał 3 lata przestoju tutaj, znaczy nieobecności. I od razu jakby wraca z takim projektem, który jest taką naszą drugą nogą, bo jak wiesz, my zajmujemy się przede wszystkim klasyką, ale z drugiej strony zajmujemy się najnowszymi tekstami, takimi, które albo zamawiamy, czyli są pisane specjalnie dla nas, czyli bardzo nowa literatura, albo bardzo nowa literatura już napisana przez kogoś, jednak bardzo współczesna. I to jest, czyli jakby Słowak jest i bardzo klasyczny, i bardzo współczesny. I to jest ta druga noga, czyli mówiąc tak kolokwialnie, czyli właśnie Wegetarianka tegorocznej noblistki Han Kang, koreańskiej, no chyba najbardziej wstrząsająca jej książka, pomimo z tego, że wszystkie jej książki są dosyć okrutne i wstrząsające.
Potwornie przygnębiający
tak,
tekst.
Ale, no tak, ale Wegetarianka właśnie jest mocniejsza, chyba najmocniejsza moim zdaniem. Przeczytałem wszystkie przetłumaczone na język polski jej książki i muszę powiedzieć, że ta jest najmocniejsza, bo to jest wyzwolenie no, w pewnym sensie z życia. Nie? To znaczy, to mówi o tym, że z opresji, z takiej straszliwej opresji społecznej w społeczeństwie, w którym wszystko jest idealne, w którym wszystko świetnie funkcjonuje, w którym jest właśnie wzrost gospodarczy, mówimy to oczywiście o Korei, w którym jest pięknie, wspaniale, wszyscy są wspaniali, pięknie, mają wszystko ułożone i dostatnie życie, jest taka opresyjność, z której można uciec tylko w niejedzenie.
W niebyt, w śmierć.
Tak, dokładnie tak. Oczywiście jak to u Pawła, mam nadzieję, bo tak o tym rozmawialiśmy od dawna, to nie będzie takie pesymistyczne. To znaczy my też szukamy zawsze jakiegoś pozytywnego mitu w tym wszystkim. I wydaje mi się, że tu jest nadzieja. To znaczy to też może być piękne. To znaczy nie chcę oczywiście demonizować samej śmierci, nie tym się zajmujemy. Od razu mówię, że to nie jest jakiś spektakl o samobójstwie. To jest jakby spektakl jednak też wyzwolenia, to znaczy o wolności, nie? Po prostu. I o cenie, którą za tą wolność czasami trzeba po prostu zapłacić.
I jeszcze Krzysztofie, wracając, domykając temat remontu może, no wbrew pozorom to są bardzo ważne tematy, szczególnie z perspektywy, jak myślę, jednak dyrektora. On się już zakończył, będzie jakieś oficjalne otwarcie poremontowe?
Słuchaj, znowu muszę użyć dygresji, nie da się inaczej, bo zapomnieliśmy o jednej ważnej, zanim powiem o remoncie, sztuce, której szczególnie jestem dumny, bo to jest powrót do naszego teatru, takiego duetu Marysia Wojtyszka i Jakub Krofta, gdzie z naszymi przyjaciółmi Czechami wchodzimy w taką koprodukcję, to jest bardzo prestiżowa koprodukcja, bo to jest Narodowy Teatr w Pradze, czyli Narodne Divadlo i robimy koprodukcję polsko-czeską o bardzo długim tytule, które mam nadzieję, że go nie pomylę, czyli To jest niespodziewane zwycięstwo polsko-czeskie w III wojnie światowej. Tam było jeszcze dopisane, już teraz to skreśliliśmy, nad Ruskimi. No bo wiadomo, że jak III wojna światowa, to nad kimś to zwycięstwo musi być. Generalnie chodzi o to, że Polacy i Czesi wreszcie się dogadali, bo zobaczyli, że w sumie...
No to jest wysoki poziom absurdu i abstrakcji.
No ja powiem, że nie do końca,
no,
dlatego,
to
że,
no.
dlatego że my mamy jakieś takie... Znaczy, to,
no to, że się nie lubimy, to jest chyba już przysłowie.
To jest po prostu jakaś bzdura, tak. Dlatego że to jest właśnie jeden z takich mitów nieprawdziwych, że my się nie lubimy. Bo i też o tym będzie też trochę ten spektakl, bo jakby wyciągniemy wszystkie te nieprawdziwe mity, te wszystkie nieprawdziwe związki, znaczy prawdziwe i nieprawdziwe związki frazeologiczne, które budzą śmiech zarówno po stronie czeskiej, jak słyszą, jak Polacy mówią, i po stronie polskiej, jak my mówimy, jak my słyszymy Czechów. Te mity, które są właśnie, że my się coś tam nie lubimy. No ja powiem tak, ja nie wiem, skąd się bierze to, że Czesi nas nie lubią. Ale to jest chyba jakiś rodzaj kompleksu naszego, bo jak ja jadę do Czech zawsze i spotykam się z Czechami, nie wiem, nie tylko w Ostrawie, gdzie się bardzo przyjaźnimy z Narodnym Diwadlem Ostrawskim, ale na przykład w Pradze, no to muszę powiedzieć, że tam Czesi świetnie znają polską literaturę, polską kulturę, że w księgarniach czeskich jest więcej polskich pozycji niż w polskich księgarniach w Polsce, gdzie dyrektorzy obydwaj Narodowego Teatru w Pradze mówią perfekt po polsku, prawda, i oni są wręcz...
Ładne rzeczy.
Tak. I to nie jest coś takiego, że oni są polonofilami. Nie, bo Czesi są tylko i wyłącznie czechofilami. To jest oczywiste. Czesi najbardziej kochają Czechów na świecie, ale nie wykluczają innych żyjących wokół nich. I to jest piękne, nie? Że jakby ja Czechom zazdroszczę. Ja uwielbiam Czechów. Ja po prostu chciałbym żyć jak Czesi. My nie potrafimy żyć jak Czesi. A powinniśmy do tego dążyć. Czesi o godzinie 15 mają coś takiego, jak to mówią Czesi, mam padla i to jest koniec. Znaczy, przestaję pracować, odpoczywam. Mam padla i koniec. I możesz do mnie dzwonić, ja mam padla. Nie? I jakby, chciałbym, żebyśmy potrafili żyć jak Czesi i mieć ich poczucie humoru, więc ten spektakl będzie oczywiście prześmiesznym spektaklem, bo gwarantuje to duet Wojtyszko-Krofta, którzy piszą ten tekst, którzy świetnie znają, bo to jest polsko-czeskie małżeństwo, więc może sobie pozwolić tam na naprawdę dużo w tych relacjach. Po prostu ja już umieram ze śmiechu, jak słyszę jakiekolwiek teksty z tego spektaklu, bo naprawdę to jest o tym, że Czesi i Polacy nie istnieją bez siebie, ponieważ są w zasadzie krzywym zwierciadłem dla siebie, jak w tym filmie w krzywym zwierciadle po prostu. Czyli będzie śmiesznie i strasznie, cytując ruski za przeproszeniem horror.
Podoba mi się to, ta końcówka jeszcze bardziej. To teraz zmierz się z pytaniem o remont. Ale to proste, no, jest pytanie.
My jesteśmy w trakcie remontu. To jest, jakby to powiedzieć, największy remont nowoczesnej Europy, jak ja się z tego śmieję. Bo on trwa od 2016 roku, ale teraz wszedł w fazę taką, która jest fazą najbardziej spektakularną. I dzięki po prostu, i tu muszę powiedzieć, że to się dzieje dzięki niesamowitemu, nie tylko pieniądzom unijnym, czyli Feniksowi, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale przede wszystkim niesamowitemu wsparciu samorządu województwa małopolskiego, gdzie nasz pierwszy organizator przekazał na tą fazę remontu aż 30 milionów złotych. Więc my robimy tu bardzo wiele rzeczy. Jesteśmy w tej chwili mniej więcej w połowie dachu, bo i to jest najbardziej spektakularny remont, to będzie prawdopodobnie jedyna taka okazja, będziemy takim pokoleniem, te pokolenia, które teraz żyją w Krakowie, będą jedyne na przestrzeni pewnie następnych 300 lat, które zobaczą ten dach inaczej, to znaczy zobaczą miedziany, lśniący, złoty dach. On się będzie matowił i będzie znowu dążył w taką patynę, która będzie przez wiele lat się zbierała na tym dachu, ale to jest ten moment, gdzie będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z dachem Teatru Słowackiego, z kopułą i tak dalej, która będzie miedziana. To jest niesamowite. Ja to uwielbiam, bo to jest takie signum temporis, to jest i też przemijanie. To jest piękne, jak tu wszystko się patynuje w tym mieście i jak ten teatr jest ciągle świadkiem czegoś nowego. Więc
ale świadkiem, ale także materią. Tego
i materią, samego. Tak. I to jest piękne. My też przywracamy świetność temu dachu, dlatego że tam wrócą te wszystkie rzeczy. Tutaj jest niesamowite zaangażowanie doktora Bajesdorfa, który nad tym trzyma taką opiekę, gdzie po prostu przywrócone zostaną te wszystkie elementy, które zdjął Hans Frank z dachu. Właściwie no, Niemcy to uprościli, krótko mówiąc, wymieniając blachę na dachu, bo to nie jest blacha pierwsza, pierwotna, tylko została już wymieniona w 1942 roku, więc wrócą latarnie, wrócą opaski złote, wróci attyka na wieży, wrócą maszkarony metalowe, iglice, zupełnie inne, łuskowania kopuł małych, więc
czyli ten tak dach... na bogato bardziej.
Tak, to będzie przepiękny dach. On jest w trakcie, teraz właśnie jesteśmy w fazie końca prac na tak zwanym dachach wysokich, czyli na dachach komina. Jak sobie teraz przejdziesz koło teatru, zobaczysz, właśnie się toczą prace na latarni, która też przywrócimy jej attykę i iglice. Tak, to są piękne rzeczy i to lubię, bo to są takie, my przeprowadzamy te remonty w dużej części w teatrze, których nie widać. Na przykład jak wymiana instalacji elektrycznej, koło to obchodzi, nie? No. Więc tego nie widać. Ale tutaj toalety akurat widać, też jesteśmy w trakcie. Będziemy też robić remont jeszcze, wiadomo, dużej sceny. A już niedługo, bo mniej więcej za rok, zaczną się prace nad miejscem, w którym teraz jesteśmy, czyli tutaj powstanie według projektu Tomka Koniora z Konior Studio, powstanie przepiękna biblioteka. Przepiękna biblioteka w dawnej kaplicy starego klasztoru, która wreszcie pomieści w godny sposób nasze największe na świecie zbiory teatru, historii teatru polskiego.
Tak, no legendarne tutejsze archiwum, to prawda, to osobna rozmowa musi być. Czy widzowie już mogą z dużej sceny korzystać, czy to nastąpi?
Nie, my staramy się grać cały czas i nie utrudniać teatrowi funkcjonowania pomimo tak ogromnego remontu, więc zamykamy teatr tylko na 4 miesiące w roku, czyli od czerwca do września, więc jeszcze nie. Od października, od premiery Pana Tadeusza, 12 października rusza duża scena, aż do maja 2026 roku.
Krzysztof Głuchowski, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa, bo tu jeszcze można by gadać i gadać, ale dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia i dalszego całego życia w Krakowie.